Dzień dobry Państwu. Temat, który mamy omówić, mieści się jakoś porządkowaniem świata i mieści się z nazwami. Mianowicie chcę coś powiedzieć na temat działań na zakresach nas. Oczywiście tutaj działanie to nie jest fizyczne działanie, tylko myślowe działanie. Przypominam, że zakres nazwy jest to zbiór wszystkich jej desygnatów przy określonym znaczeniu. Tę formułkę przy określonym znaczeniu trzeba zawsze dodać. Dlaczego trzeba dodać? Bo są nazwy wieloznaczne. I zakresy nazw się zmieniają w zależności od tego, o jakie znaczenie tej nazwy chodzi. Zakresy nazw to są pewne mnogości. One się składają z ilości. Tych desygnatów jest więcej lub mniej. Coś można z nimi robić. Zasadniczo można zrobić te cztery działania arytmetyczne. Podzielić, pomnożyć, odjąć, dodać. Nas będzie interesowała jedna z tych czynności, mianowicie podział, czyli dzielenie. I ten podział nazywamy z przydawką podziałem logicznym. A więc wstępna odpowiedź na pytanie, co to jest podział logiczny, jest to działanie na zakresach nazw. Ale my dajemy jeszcze dokładniejszą specyfikację. W związku z podziałem logicznym trzeba wymienić pojęcie klasyfikacji. Bo na co dzień to nie mówimy, że dzielimy zbiory, mówimy, że dokonujemy klasyfikacji. Klasyfikacji. Na przykład jest klasyfikacja roślin. Częściej się mówi systematyka roślin. Klasyfikacja hoteli, czterogwiazdkowe, trzygwiazdkowe, koniaków, koni. No, klasyfikacja. Klasyfikuje się. Do wojska się też dostaje się taką i taką klasę czynnego. Czasami mówimy grupa. Klasyfikacja. Więc to jest to czynność, którą właściwie potocznie prawie, że a na pewno w różnych dziedzinach nauki stosujemy. Klasyfikacja jest wielostopniowym podziałem logicznym. Na razie to przyjmiemy. Jest wielostopniowy. A więc co do natury, logicznej natury, klasyfikacja nie różni się od podziału logicznego. Także charakteryzując podział logiczny, równocześnie charakteryzujemy klasyfikację. Ale powiadam, częściej się mówi o klasyfikacji niż podziale logicznym. Klasyfikacja jest czynnością wiedzotwórczą. Jedną z podstawowych, często stosowanych. Żeby się wypowiedzieć na temat pewnej dziedziny, trzeba najpierw ją uporządkować i najlepiej uporządkować w sposób właśnie klasyfikujący. Zwolennikiem klasyfikacji jest filozofia klasyczna w wydaniu Arystotelesa. Przyjmował istnienie gatunków, rodzajów, o tym co mówiliśmy, pozwalające, wyróżnionych ze względu na pewne obiektywne cechy. Później zaczęto klasyfikację tą taką metafizyczną świata odrzucać, na przykład odrzucał ją Leibniz, ale praktycznie jest to nadal ważne. Podaję teraz określenie podziału logicznego. Określenie. Podział logiczny jest, może inną formułkę, ja tu mam do wyboru trzy, to będzie tak samo. Trochę to Państwo przemienią. Podziałem logicznym zakresu pewnego pojęcia A, podziałem logicznym zakresu pewnego pojęcia A jest taki zbiór pojęć zakresowo nadrzędnych, podrzędnych, względem nadrzędnego zakresu pojęcia A. Jeszcze raz. Podziałem logicznym zakresu pewnego pojęcia A jest taki zbiór pojęć zakresowo podrzędnych względem nadrzędnego zakresu pojęcia A, które są po pierwsze wzajemnie rozłączne i suma ich zakresów jest identyczna z zakresem pojęcia dzielonego. I suma ich zakresów, to jest po drugie, jest identyczna z zakresem pojęcia dzielonego. Jeżeli mamy nazwę człowiek, zakresem nazwy człowiek są wszystkie człowieki. Spróbujmy teraz dokonać podziału logicznego zgodnie z tą definicją. To trzeba wyróżnić zbiory i pojęcia podrzędne. Człowiek biały, albus i cała reszta. Bardzo dobry podział, bo dychotomiczny. Powstały dwa podzbiory. Ich suma daje zakres pojęcia nadrzędnego. Człowiek jest nadrzędnym pojęciem, nazwą nadrzędną. Człowiek biały i reszta to są dwa podrzędne zakresy, dwa pojęcia podrzędne. Po łacinie podział logiczny to jest divisio. Podaję ten termin świadomie, żeby oddzielić potem od innej czynności zwanej distinctio. To po łacinie dobrze brzmi, a po polsku nieładnie wychodzi. W każdym podziale logicznym można wyróżnić trochę łaciny. Wczoraj Państwo swoim nauczycielu łaciny bardzo ciepło mówili, więc trochę materiału dostarczę. Wyróżniamy tak zwane totum divisionis. Totum divisionis. No, dywizja wojskowa. Totum divisionis. To jest całość, ta zakresowa całość, która ulega podziałowi. Dalej, odróżniamy membra divisionis. Państwo śpiewają Gaudeamus, tam jest vivat, membrum, vivant, membra. Membrum divisionis, czyli po polsku człony podziału, to co powstaje w wyniku podziału zakresu nadrzędnego, czyli podrzędne zakresy. I trzecia jeszcze sprawa, fundamentum divisionis, fundament, podstawa podziału, to ze względu na co, czyli kryterium podziału. Podział ludzi na białych, czy na Europejczyków i resztę, to tutaj raz geograficzny, raz kolor skóry. Warunki poprawnego podziału. One są już w definicji ujęte, ale dla pewności je tutaj wymienimy. Otóż na podział logiczny nakłada się określone rygory. Po pierwsze, podział logiczny, żeby był poprawny, musi być adekwatny. Inaczej wyczerpujący. A jest nim wówczas, kiedy każdy element, desygnat, zakresu poddanego podziałowi należy do podzakresu któregoś z pojęcia dzielonego. Adekwatne. Inaczej powiemy tak. Suma zakresów, która powstaje w wyniku podziału logicznego, musi się równać zakresowi pojęcia dzielonego. Na przykład podział ludzi na poetów i filozofów nie jest podziałem adekwatnym, bo oprócz poetów i filozofów szczęśliwie na świecie są jeszcze inni. Podobnie podział ludzi na homoseksualnych i heteroseksualnych nie jest adekwatny, bo istnieją biseksualni. Drugi warunek. Rozłączność. Podział logiczny jest rozłączny wówczas, gdy każdy element, czyli desygnat, z zakresu pojęcia dzielonego należy do jednego tylko podzbioru, który powstał w wyniku podziału logicznego. Powiadamy inaczej, że zakresy wykluczają się. To o tym wykluczaniu to mówiłem przy relacjach między zakresami nazw. To jest relacja wykluczania się. Dwa zbiory A i B wykluczają się wówczas, jeżeli nie mają żadnych desygnatów wspólnych. A to, czy są jeszcze oprócz nich inne, to
To jeszcze jest inna sprawa.
Na przykład zakres pojęcia dom i zakres pojęcia człowiek nie mają żadnych desygnatów wspólnych. To są pojęcia wykluczające się. Uchybia, przykład, warunkowi rozłączności, na przykład podział polityczny na prawicę i lewicę. On sugeruje, jakby wszyscy albo byli prawicowcy, albo lewicowcy. Nie tylko dlatego, że są jeszcze tacy centrowcy, ale że ktoś może być lewicowcem w tym, a prawicowcem w tym. I z tego względu raz będzie należał do zakresu lewego, a raz do prawego. To mogą Państwo w Sejmie dobrze obserwować, że fakt, że ktoś należy do Ligi Rodziny, jak to, przyjaciół LPR-ów, LPR-owców, to nie znaczy, że nie będzie zajmował tych samych poglądów, co na przykład leperowcy. No, leperowcy są LPR-owcy i są leperowcy. Warunek kolejny, żeby podział był poprawny, to jest warunek jednolitości podziału. Jednolitości podziału. To dotyczy zasady podziału. Powinna zawsze ta zasada podziału być jednolita. To kryterium, ze względu na które został pewien podział dokonany. Szczególne znaczenie przypisuje się czwartemu warunkowi, chociaż on nie jest precyzyjny, naturalności podziału. Naturalności podziału. Chodzi o to, żeby dzielić przedmioty, czy raczej zakresy, ze względu na jakieś cechy naturalne. Ale zaangażowanie pojęcia naturalności to jest bardzo dyskusyjne. Co tu jest na przykład w przypadku ludzi naturalne? Czy na przykład noszenie okularów jest to naturalne, czy nienaturalne? Nikt się nie rodzi okularnikiem, na świat Boży wyposażony w binokle nie przychodzi. Ani w kontakty, ani jakieś takie druciaki. Niemniej jest to tak powszechne, że można powiedzieć, że to jest naturalne. Czy, inny przykład, podział ludzi na tych, którzy mają włosy lewoskrętne i prawoskrętne, jest to podział naturalny ludzi, czy nie? I dziwaczny jakiś, nie? Ale to jest w naturze jednak tak. Albo podział ludzi na takich, którzy mają odzież tylko z zamkami błyskawicznymi i tacy, którzy na guziki i tacy, którzy jeszcze mają na jedno i drugie noszą. Czy to jest podział naturalny ludzi? No właśnie, tak. Ale podział ludzi na takich, którzy mają trzy nerki i dwie nerki, to już byłby podziałem naturalnym. No właśnie. Praworęcznych i oburęcznych i leworęcznych. Sprawy, o których tutaj mówimy, są dosyć ważne. Ta naturalność i zasada podziału są dosyć ważne w bibliotekach. Księgozbiory są klasyfikowane. Znaczy, dobrze by było, żeby były klasyfikowane. To znaczy, żeby fiszka w przypadku przynajmniej katalogu alfabetycznego zajmowała jedno i tylko jedno miejsce. Ale to jest jeszcze inne uporządkowanie niż klasyfikujące. Natomiast podział rzeczowy w bibliotekach rzadko jest podziałem rozłącznym, a to, że nie jest naturalnym, to sprawdzamy to wówczas, kiedy chcemy jakąś pozycję znaleźć. Zawsze się denerwujemy. Gdzie to jest? Znaczy my naturalnie uważamy, że to powinno być w tym miejscu. No właśnie, pojęcie naturalności tutaj jest. Jak dyskusyjny jest ten podział na kryterium naturalności, to Państwo zauważą w przypadku, że jaki jest najbardziej naturalny podział ludzi? Najbardziej naturalny. Aczkolwiek nikt tego tak nie dzieli. Jak? Na kobiety i mężczyzny. Nie byłby to podział rozłączny niestety. Nie spełniałby tego, ale jest jakaś naturalność. No ja tak żartobliwie powiem. Na żywych i martwych. To jest bardzo naturalny podział. Żywi ludzie i martwi. Aczkolwiek martwi ludzie już nie są ludźmi. Pojęcie naturalności podziału jest wzięte z biologii. I stąd też mówi się, że naturalne są takie podziały, które uwzględniają genezę, strukturę i funkcję, czyli klasyfikacje genetyczne, strukturalne i funkcjonalne. Często Państwa prace magisterskie są właśnie ustrukturowane ustrukturowane genetycznie, czyli historycznie ktoś omawia jakieś poglądy. Państwo na pewno uczyli się w szkole średniej takiej klasyfikacji roślin. Znają też klasyfikację w chemii, pierwiastków. Mendelejew, przecież to jest klasyfikacja. Żaden pierwiastek nie zajmuje tego samego miejsca. To są rozłączne i adekwatne. Żadnych innych według tego nie. Wszystkie wyczerpują. No, otóż ta klasyfikacja przez Lineusza, jeszcze zaproponowana i doskonalana, okazuje się, że ona jest myląca, bo ona jest oparta o zewnętrzne podobieństwo. Nie wiem, czy Państwo w swojej młodości z kluczem roślin, ja to praktykowałem w mojej młodości, które miała dużo czasu, a mało intelektualnych rozrywek, chodziłem po łące i próbowałem zidentyfikować na podstawie właśnie wyglądu zewnętrznego. To są takie klucze roślin. Można ustalić, że to i potem obrazek do tego. No rzadko mi się to udawało. Znaczy, że to zewnętrzne podobieństwo nie jest takie dobre. Dzisiaj klasyfikację taką opartą o genetykę robi się za pomocą DNA. I tu wychodzą zupełnie inne uporządkowania. Na przykład nikt z Państwa by nie wpadł na to, że pokrzywa i róża to są zbliżone, znaczy kłują oba, ale tu nie chodzi o to. One są genetycznie zbliżone, pokrzywa i róża. No, że to nie są te. Z tym podziałem, klasyfikacją genetyczną wiąże się problem tak zwanych gatunków naturalnych. Gatunków, co należy do gatunku naturalnego. W biologii sobie w ten sposób radzą, ale to pewnie niedługo padnie, że mówiono tak. Ten sam gatunek tworzą dwa egzemplarze, jeżeli po spłodzeniu potomstwa, to ich potomstwo dalej się rozmnaża. Rozmnaża. No potomstwo, mogą sobie Państwo tu wyobrażać różne rzeczy, krzyżówek, nawet jeżeli by się to udało, nie ma dalej potem. Na przykład konia można z osłem skrzyżować, ale nie ma. Muł już się nie rozmnaża, jest mułem, zostaje na całe życie, już nie ma dzieci. No tak. Ale ja myślę, że to ta cała sprawa naturalności, ona przez różne zabiegi biologii jest dzisiaj likwidowana, wywołując sprzeciwy. Sprzeciwy. No, Państwo słyszą o żywności genetycznie modyfikowanej. Taki ma. Stara metafizyka jakoś się przewraca. Ona była oparta, Arystoteles był przecież biologiem, ona była oparta, to pojęcie gatunków naturalnych było oparte o biologię. Tak to w przyrodzie było. Aczkolwiek wiemy, że i w przyrodzie przecież jest genetyczne zmiany zachodzą, zmieniają się przecież gatunki, tylko że ten proces tam trwał wieki całe, a dzisiaj w laboratoriach to można robić w bardzo krótkim czasie. No to są dosyć, tu taki trochę transfer dokonuje na te dyskusje, które się dzisiaj toczą. Mają Państwo świeże sprawy z klonowaniem człowieka, aczkolwiek to żadne klonowanie, jak słyszę, nie jest jeszcze, ale w każdym razie już są. No co tu jest naturalne? I mówią, nie wolno, bo to jest nienaturalne. No ale są takie religie, które uważają, że nienaturalna jest transfuzja krwi. No więc gdzie? No a Państwo słyszą, że głowy komuś wymienić. Na przykład w wypadku giną dwie osoby. Jednej głowę zniszczyła, drugi korpus. Czy można te dwie z głowy skleić, czy to będzie naturalne? No dzisiaj to jeszcze makabreska jest, ale 100 lat temu, gdyby Państwo komuś opowiadali, że serce będą wymieniać, myślę, to jest nienaturalne i nie wolno tego robić. Także tu pojęcie naturalności, no, uczymy się różnych takich spraw. Na przykład ja bym czasami życzył sobie, żebym miał trzecią rękę. Jeżeli nie ma nic przeciwko temu. Państwo mówią, że to nienaturalne mieć trzy ręce. Dlaczego jest nienaturalne mieć trzy ręce? Bo większość nie ma. Jakby większość miała trzy ręce, to byłoby naturalne, tak? No właśnie. A to jest naturalne chodzić silniczkiem zamiast serca? Jest to naturalne? Więc to jest tutaj zaangażowane ten podział logiczny. Rodzaje podziałów logicznych. Dychotomos. Tak zwany podział dwuczłonowy. Kiedy ten podział powstaje wówczas, kiedy pewną cechę negujemy. przez negację pewnej cechy. Widzący i niewidzący. Jest to rozłączny i adekwatny. Podział dychotomiczny zawsze jest właśnie, spełnia wszystkie warunki, jest eleganckim podziałem, ale trochę ubogim. Klasyfikacja, do niej teraz wracam, jako rodzaj podziału logicznego, jest podziałem wieloczłonowym, na przykład kiedy dzielimy ludzi ze względu na kolor skóry. Linneusz, którego to dzisiaj wymieniłem w związku z roślinkami, też dzielił czy klasyfikował gatunek ludzki. Zresztą od tego czasu to się wzięło. Mówił o tak zwanych czterech rasach. Po czasach hitlerowskich niechętnie się mówi o rasach, aczkolwiek znowu rasy się pojawiają, co więcej będziemy hodować ludzi już rasowo w tej chwili, bo już się ich hoduje, bo już się eliminuje ludzi, którzy są w stanie prenatalnym jeszcze jakoś uszkodzenie. To już jest właściwie hodowanie ludzi, rasa. No ale właśnie. To tam dotyczyło, czy są rasy lepsze, czy nie są lepsze. Ale przyjmijmy, Linneusz żył w XVIII wieku, tak to wówczas się im przedstawiało. Proszę Państwa, to tylko tak dla ciekawości podaję, bo świadczy o tym, jakim to był wybitny klasy naukowiec. I prawdopodobnie wówczas byli wszędzie wszyscy o tym przekonani, że tak to jest. Ile my zabobonów dzisiaj żywimy, które po 100 latach będą wyśmiewane i traktowane właśnie jako przesądy. Otóż Linneusz dzielił ludzi następująco. Mówił Europeus albus, Europejczyk biały, i dodawał jego cechy. Jest pomysłowy, twórczy, rządzi się w swoim postępowaniu prawem, zwłaszcza w Albanii i w ogóle na Bałkanach. Drugi typ to jest Americanus rubescens. Amerykanin czerwony, Indianie oczywiście. Jak ich ocenia? Mówi tak, jest ogorzały, ceni wolność, jest popędliwy. Co to znaczy być popędliwy? Nie wiem, popędy nim rządzą. Tak. Trzecia rasa. Asiaticus luridus. Asiatik, Azjata żółty, blado żółty właściwie. Luridus. I tak go określał. Dumny, skąpy, melancholijny. W swoim zachowaniu liczy się tylko opiniami. Tak widziano innych. To są tak zwane stereotypy. No i wreszcie jest Murzyn. Afer Niger. Afer Niger. W Stanach Zjednoczonych nie wolno o Murzynach mówić, Nigrach, tak jak u nas nie ma już Cyganów. Nie powiedz, że Cyganie zginęli. Zupełnie nie ma. Są tylko Romowie. Ten termin cygan był pejoratywny, no, ale jak to dzisiaj dzieci będą przysłowia polskie rozumieć? Nie będę wiedzieli, jakiś naród żył gdzieś tam w średniowieczu, cyganie. No ale wracajmy do tego Afra Nigra. To też cała ta przesądowość tamtych czasów. Jest przebiegły, leniwy, flegmatyczny, niedbały, brudny. Jego działania zależne są od woli Pana. Z tego podziału wynika najlepiej to być jakim człowiekiem? Oczywiście białym. I domyślamy się, że Linneusz to chyba nie był Afrykańczyk. Tak. Przypomnę Państwu takie jeszcze klasyfikacje, jak w chemii właśnie ta tablica pierwiastków Mendelejewa, w geometrii krzywa stożkowa, elipsa, hiperbola, parabola. Państwo się tego uczyli w szkole średniej. W botanice rośliny nago i okryto-zalążkowe. W biologii płazy, gady i ssaki. Ssaki z kolei na parzystokopytne. No i tam, gdzie ja należę, czyli nieparzystokopytne. Jest też klasyfikacja chorób. To ma bardzo praktyczne znaczenie. Jak ktoś zachoruje, to go trzeba zaklasyfikować, prawda? Dokąd on należy. Są grube książki. Tak? Jaka jest jego jednostka? Bo z tym są związane pieniądze, jeżeli ubezpieczenia. Więc kiedy sobie zajrzałem z tego, otóż klasyfikator chorób z 1979 roku przewiduje 2646 jednostek chorobowych. 2646. Pewnie już doszły jakieś inne, na przykład, bo tam pewnie jeszcze komputera nie uwzględniano. Ale tam były takie jednostki, jak na przykład, które można było zwolnić, lekarskie zwolnienie otrzymać. Upadek z fotela bujanego. Tak. Upadek na tym samym poziomie.
Też jednostka chorobowa. Narażanie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej. Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla albo aligatora. To musi być porządnie, wszystkie jednostki muszą być ujęte. No, to co mnie dotyczy. Urazy rowerzysty w kolizji z pieszym. Tak, jednostka chorobowa. Zwierzęciem lub innym rowerzystą. Też jest taka jednostka chorobowa. Z kolcem. Z kolcem. Ja mogę się nadać na kolec. Z ostrym liściem, bo też może być, prawda, że jadę rowerem i mi rozetnie twarz gałąź taka, prawda. Państwo teraz się uśmiechną. Jednostka chorobowa zwana narażenie na zapalenie bielizny nocnej. Domyślam się, że ktoś sobie wziął poduszkę elektryczną, grzał się i się zapalił. Jednostka chorobowa zwana przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku. Tak. Ale jest i taka jednostka, którą Państwo pewnie znają. Przemęczenie w domu i podróży. Ktoś się przemęczył w domu, tak. I jeszcze ostatnie sobie zanotowałem. Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości. Po pewnej dawce alkoholu prawdopodobnie to będzie, a może tam właśnie w kosmosie. Podejrzewamy, że ta klasyfikacja na pewno nie jest rozłączna, na pewno nie jest adekwatna, a czy jest naturalna, no to niech już Państwo, narażenie na zapalenie bielizny nocnej. Czy to jest naturalne? Jeszcze inną taką żartobliwość wyczytałem z reklamy Microsoftu, czy Microsoftu. Użytkownicy komputerów dzielą się na dwie grupy, czyli klasyfikacja. No. I czy ona jest rozłączna, czy adekwatna, Państwo mi powiedzą przy spotkaniu egzaminacyjnym. Otóż dzielą się na tych, którzy doświadczyli już utraty danych ze względu na problemy z zasilaniem i tych, których czeka to w przyszłości. Jaka tu jest zasada podziału? Dla uporządkowania, ostatni punkt związany z podziałem logicznym, typowe błędy podziału logicznego, czyli klasyfikacji. Po pierwsze, kiedy w pewnym porządkowaniu miesza się podział logiczny z innymi rodzajami porządkowania, na przykład z partycją lub typologią. Drugi typ błędów to są błędy samego podziału logicznego. I tutaj mamy trzy rodzaje błędów. Błędy ogólnosemantyczne, błędy formalne i błędy materialne. Błędy ogólnosemantyczne, błędy formalne, błędy materialne. Najpierw błędy ogólnosemantyczne, czy semiotyczne też mogą to Państwo nazwać, to tu nie ma preferencji. Kiedy podział jest na terminach aktualnie wieloznacznych? Nie wolno na wieloznacznych, trzeba pierw uporządkować. Ze względu na zakres błąd, kiedy dokonujemy podziału na nazwach o nieostrych zakresach. Na nazwach o nieostrych zakresach. I trzeci, brak wyraźnego kryterium podziału. Na przykład podział ludzi na młodych i starych jest podziałem naturalnym. Podział na ludzi na starych i młodych jest naturalnym, ale jest to podział, no bo jakie tu jest kryterium? Są starzy młodzieńcy i młodzi starcy. Mówimy, że młody duchem jest. No, naturalny wówczas, kiedy przyjmiemy biologiczne starzenie się komórek. Brak wyraźnego kryterium ma też podział mężczyzn na przystojnych, inteligentnych i przeważającą resztę. Zresztą jest to podział nie tylko brak wyraźnego kryterium, ale to jest mieszanie tych kryteriów poziomów. Błędy formalne to jest wówczas, kiedy podział nie spełnia warunku adekwatności i rozłączności. I w ramach tych błędów samego podziału błędy materialne tu po pierwsze jest nienaturalność podziału, podział zbyt skomplikowany lub jest nieprzydatny dla danej dziedziny lub założonego celu. I do tych błędów taka uwaga, Nie zawsze się da, a właściwie raczej się nie da, spełnić tych warunków, kiedy porządkujemy pewną dziedzinę i wówczas zadawalamy się podziałem przybliżonym. Znaczy coś tam szwankuje. To tyle, jeśli chodzi o podział ulicz.